Ja dzisiaj chcę mówić o przebaczeniu. O tym, jak ważne w naszym życiu ono jest. O tym, jak destrukcyjny jest brak przebaczenia w naszym życiu. O tym, jak ja może tego doświadczam, doświadczyłem i pewnie doświadczę jeszcze. Ale też przede wszystkim chcę mówić o tym, nie o tym, jakim jestem dobrym przykładem tego, jak przebaczać, tylko o tym, jak doświadczyłem tego, że brak przebaczenia, jak trujący jest dla naszego życia. Jak niszczy to nas od środka i zabiera pokój i radość. I tak naprawdę o tym, jak brak przebaczenia jest, myślę, gorszy dla osoby, która ma przebaczyć, niż dla osoby, która zraniła. Jest to bardziej, myślę, destrukcyjne uczucie dla osoby, która nie przebaczyła, niż dla tej osoby, która raniła kogoś. Czy ktoś z was, kto został z was kiedyś zraniony w życiu? Także czuliście nieprzebaczenie, albo po prostu nie potrafiliście przebaczyć tej osobie, albo nawet później przebaczyliście. Prawie wszyscy, tak?
Tak.
Po tym, jak ktoś was zranił, jak się czuliście wtedy? Jakie mieliście odczucia wobec tej osoby?
Złość i nienawiść.
Trzeba wrócić o głowę.
A w jaki sposób to wpływało na was samych? Myślę, że czy jest w ogóle tak, że brak przebaczenia wpływa na relacje z innymi ludźmi u was?
Tak.
Nie? Bo ja doświadczyłem tego tak, jeżeli nie potrafiłem komuś przebaczyć, jeśli komuś nie przebaczyłem, to wpływało to na relacje z innymi ludźmi. Stałem się bardziej, jak byłem zraniony przez kogoś innego, nawet jeśli to była osoba, której nie było wśród ludzi, z którymi przebywałem, zacząłem być, że szukałem po prostu ataków wśród innych ludzi. Stałem się bardziej wrażliwy, przewrażliwiony być może nawet, dlatego że nie przebaczyłem jednej osobie, to ten brak przebaczenia wpływał destrukcyjnie na relacje z resztą ludzi w moim życiu. Okej, okay. Rozmawiamy o... Na tym zimowisku mówimy o historii Dawida, króla Dawida. Ja chcę powiedzieć dzisiaj o tym, jak o relacji Dawida i Saula. O tym, czy było przebaczenie w tej relacji, czy może było nawet zranienie, jak to wszystko wyglądało i też jak zachowała się osoba, która mogłaby czuć się zraniona, a też jak zachowała się ta osoba, która raniła. Jak wcześniej słyszeliśmy, Hubert też opowiadał, relacja ta była dosyć chyba burzliwa, nie? Saul był bardzo zazdrosny Dawida, zazdrościł mu jego sławy, tego, że był wspaniałym przywódcą jego wojsk i Saul dobrze wiedział, że Dawid gdzieś myślę, że w środku wiedział, że Dawid będzie królem i zabierze mu to, co Saul ma. I dlatego był zazdrosny o niego. I czytaliśmy w Bożym Słowie, że Saul nawet kilka razy próbował zabić Dawida. Rzucał w niego włócznią, knął spisek. Znamy historię o tym, jak zaprosił go znaczy liczy na to, że przyjdzie na obiad. I Jonatan, właśnie ta historia z pacholęciem, ze strzałami, o tym jak też Jonatan dowiedział się, że Saul chce zabić Dawida właśnie. I też inna historia była, kiedy córka Saula po prostu zdradziła Dawidowi o zamiarach swojego ojca i właśnie wtedy też Dawid uszedł życiem. W Biblii jest napisane, że Pan był z Dawidem cały czas, Dawid był błogosławiony i Pan go strzegł. Ale mimo wszystko ta relacja była bardzo burzliwa i po prostu Saul chciał zabić tego człowieka. My jak często czujemy się zranieni, kiedy po prostu ktoś nas okłamał, oszukał, powiedział nam coś miłego. A tutaj mamy relację, gdzie po prostu druga osoba próbowała zabić kogoś. Ja myślę, że ja nie potrafię do końca tego zrozumieć, bo nie słyszę się historii dookoła nas, że tam mają problem. Szymon próbował 3 razy zabić już Damiana na tym zimowisku. Ale Damian uchodzi z życiem, no i ta relacja jest dosyć napięta. I Patryk ogólnie próbował Huberta zabić, no ale nie udało się, ale dalej tak żyją po prostu. Na zimowisku są razem i po prostu no... Paweł Huberta siedzą obok siebie, teraz Hubert nie wie, czy zaraz zostanie kostę w plecy, czy nie. O, Michał w pokoju? Okej, okay. Żadna wyszczycenia. Ale słuchajcie, po to, żebyśmy zrozumieli, jak ta relacja musiała być, nie wiem, napięta. Jak musiał się Dawid czuć? Był człowiek, był... Michal to była żona Dawida, tak? Dobrze mówię? Tak. I to była córka. Dawid miał teścia, który próbował go zabić. I to nie raz. I Saul się z tym nie ukrywał. Tylko Saul czyhał na życie Dawida i próbował go kilka razy zabić. Jaka to musiała być relacja? Jak to musiało wpływać? Czy możemy sobie zadać pytanie, czy to wpływało, w jaki sposób wpływało to na relacje Dawida z synem Saula, z synem po prostu człowieka, który próbuje go zabić. Tak samo, jak to wpływało na relację Dawida z Michal. No Michal, jak ty możesz być moją żoną? Twój ojciec próbuje mnie zabić. Jak to musiało wpływać? Kiedy my jesteśmy zranieni, kiedy nas ktoś oszuka i po prostu czujemy się zranieni, potrafi to destrukcyjnie wpływać na relacje z innymi ludźmi. Z ludźmi, którzy nie mają w ogóle, którzy nie mają żadnego nie wiem, wpływu albo żadnego powiązania z tą osobą, która nas zraniła. A mimo wszystko negatywnie to wpływa. To ja sobie próbuję to po prostu uświadomić, co Dawid musiał przechodzić, przez co musiał przechodzić. I okej, jest taka sytuacja. Saul próbował kilka razy zabić Dawida. Jest taka relacja i myślę, że niesamowicie raniąca relacja. Dla Dawida to musiała być. Ale pytanie, czy była faktycznie raniąca i jak Dawid po prostu reagował na tę sytuację. Dalej czytamy w Biblii. Były dwie sytuacje, które Bóg dopuścił. O jednej mówił Hubert. O tym, jak Dawid ze swoim z dowódcą swoich wojsk udało im się w środku nocy wejść do obozu króla Saula, nawet do namiotu, bo Biblia mówiła, że Bóg dał im ciężki sen, twardy sen i oni mogli wejść i Dawid postanowił zabrać tylko włócznie i dzban, tak? Jeśli dobrze pamiętam, włócznie i dzban. I później powiedział tym Saulowi, że była sytuacja. Przecież Dawid, a wtedy myślę, że też o wiele łatwiej podejmowano decyzję o uśmierceniu kogoś. I Dawid miał wszystkie powody do tego. Jest człowiek, który nastaje na mnie. Ja jestem namaszczony. Bóg po prostu wyznaczył mnie na króla. A ten człowiek nastaje na moje życie. Wezmę sprawiedliwość w swoje ręce i zabiję go. I będzie koniec problemów. Koniec moich kłopotów. Dawid tego nie zrobił. Okazał przebaczenie Saulowi. Później druga sytuacja. Było tak, że Saul ze swoją armią 3000 gonili Dawida. I akurat tak się złożyło, tak Bóg złożył, że Dawid był ze swoim wojskiem w pewnej jaskini, no i Saul miał potrzebę. Jest napisane, że poszedł za potrzebą do tej samej jaskini, w której był Dawid. I Saul poszedł do tej jaskini sam, bez straży i była to sytuacja dla Dawida. Dawid mu po prostu jest w jaskini ze swoim wojskiem i wchodzi człowiek, który po prostu próbował go kilka razy zabić. Czy potrzeba większego znaku od Boga? Bóg mi posyła gościa, który mnie próbował kilka razy zabić samego. Ja stoję ze swoimi żołnierzami, mam pewnie włócznię albo miecz w ręku. Panie Boże, dziękuję Ci. I nic, tylko go zabić. Nawet żołnierze mówili mu tak. Dawidzie, Bóg dzisiejszego dnia wystawił po prostu Twojego prześladowcę w Twoje ręce. Zabij go. Tak mu żołnierze mówili. Wiecie, co Dawid powiedział? Nie podniosę ręki na pomazańca Bożego. I po prostu tego nie powiedział. Ja myślę, że myślał, że nie wezmę sprawiedliwości w swoje ręce. Nie odpłacę mu się. Mimo to, że pewnie bym mógł, że to by było uzasadnione. Ale Dawid powiedział, że nie zrobi tego. I odciął tylko skrawek płaszcza Saula. I później jakiś. I kiedy Saul wyszedł z jaskini, Dawid wybiegł za nim i pokazał mu ten skraj. I nie słuchaj tych, co mówią, że ja tobie źle życzę. Nie słuchaj tych, którzy po prostu mówią tobie, królu Saulu, że ja chcę ci krzywdę wyrządzić, bo spójrz, mam oto kawałek płaszcza w moim ręku, mogę cię zabić i tego nie zrobiłem. Ja myślę, że Dawid mógł równie dobrze powiedzieć, przebaczam ci wszystko, co chciałeś zrobić. Przebaczam ci, że po prostu próbujesz mnie zabić, że chcesz mi wyrządzić tak wielką krzywdę, ale ja tobie przebaczam. I nie tylko przebaczam w moim sercu, ale ja tobie przebaczam czynem. Pokazuje to swoim po prostu, mimo to, że mógł wziąć sobie korzyść z tej sytuacji. Mógł to podciągnąć pod Bożą wolę w jego życiu. Mógł wszystko zrobić z tym. Ja myślę, że ludzie, kiedy by słyszeli o tym, Dawid, mąż Boży, dobrze zrobił, bo wysłuchał Boga, bo Bóg mu dał swojego prześladowcę w ręce i on go zabił. Wykonał Bożą wolę. Ale on tego nie zrobił. W Biblii jest napisany jest fragment, że pomsta do mnie należy, mówi Pan. I ta historia dalej, jeszcze kolejna. Później dalej po prostu toczyły się losy Saula i Dawida. I było tak, że Dawid po prostu był gdzieś swoim wojskiem i król Saul walczył z Izraelitami. Gdzieś po prostu była wojna i przyszedł jakiś Amalekita do Dawida i przyniósł diadem króla Saula. I wtedy powiedział Dawidowi, że Saul i jego syn Jonatan nie żyją. Pierwsza reakcja, jaka powinna być Dawida? Chwała Bogu, mój prześladowca zginął. Amalekita mówi mu i Dawid się go wypytuje. Jak coś stało z Saulem? Jak on zginął? Amalekita mu opowiada, że że król Saul, pewnie przegrywali bitwę już i król Saul był oparty o swoją włócznię i po prostu miał pewnie jakąś ciężką ranę, ale żył jeszcze. I widział, ten Amalekita mówi, że widział, jak jego wrogie wojska nadciągają na króla Saula i pewnie by go zabili. I Saul powiedział Amalekicie, że dobij mnie. Po prostu jest jeszcze we mnie życie i nie chcę zginąć z rąk mojego wroga, tylko po prostu dobij mnie. I ten Amalekita poszedł do Dawida i przepraszam, opowiedział mu tą historię. Powiedział, że Saul poprosił mnie, żebym go zabił. I zabiłem go. I przyniósł nad jadem na dowód po prostu Dawidowi, że król Saul nie żyje. I ten Amalekita, jak jest napisane, że myślał, że idzie z dobrym poselstwem dla Dawida. Wiecie, co zrobił Dawid? Dawid powiedział swojemu żołnierzowi, zabij go. Zabij tego Amalekita, który zabił Saula. Mojego wroga, mojego prześladowcę. Osoby, która nastawała na moje życie. Powiedział, zabij go. Wiecie dlaczego? Bo powiedział, że jak mógłbyś podnieść rękę na pomazańca Bożego? On w ogóle nie... Ja myślę, że nie patrzy na Saula w perspektywie, że to był ten, który próbował mnie kilka razy zabić. Tylko on patrzy na niego, że to był pomazaniec boski, to był wybraniec Boży. I po prostu nikt nie miał prawa go zabić, tylko sam Bóg mógł mu odebrać życie. I Dawid uśmiercił go i pokazał, jak wielki miał szacunek nawet do swojego wroga. I ta historia pokazuje nam, jak ważne jest przebaczenie, jak powinniśmy przebaczać mimo wszystko. Ale też, dlaczego mamy przebaczać? Po co mamy przebaczać? Powiedzieliśmy sobie, że brak przebaczenia jest bardzo destrukcyjny. Ja myślę, że każdy z nas tego doświadczył. Ale Biblia też podaje wersety, w których mówi o tym, dlaczego, czy mamy przebaczać i po co mamy przebaczać. Pierwszy fragment to jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 43-45. 5 rozdział, 43-45. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Dawid miał, tak było w Starym Testamencie, ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Boże Słowo mówi, że mamy miłować nieprzyjaciół naszych i modlić się za tych, którzy nas prześladują. Ja myślę, że tutaj nie ma czego rozwijać. My jako dzieci Boże mamy modlić się za tych, którzy nas prześladują. Mamy ich miłować. Drugi fragment to jest Mateusza też, 6 rozdział, 14-15. Ten fragment myślę, że bardzo mocno do mnie mówi. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinienia waszych. My jako chrześcijanie, jako ludzie zbawieni, cieszymy się z tego, że po prostu wiemy, że jesteśmy grzesznikami, przyjęliśmy ofiarę Jezusa Chrystusa i radujemy się tym, że Bóg nam przebacza. Ten fragment mówi o tym, że może być tak, że Bóg nam nie przebaczy. Mówi tak, że Boże Słowo, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie, jeśli nie odpuścisz wrogu swojemu, jeśli nie odpuścisz osobie, która cię zraniła, jeśli nie odpuścisz swojemu prześladowcy, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy z nas zna ten fragment. I tutaj mówimy o tym, Boże Słowo mówi o tym, że nie może być, że może być tak, że Bóg nam nie odpuści czegoś. Nie odpuści, jeśli my nie będziemy potrafili odpuścić wrogu naszym. Prześladowcom, osobom, która nas obraziła, osobom, która nas okłamała, oszukała, obmówiła, która wyrządziła nam krzywdę, która była egoistyczna i po prostu zraniła nas swoim zachowaniem. Boże Słowo mówi, że jeśli nie odpuścimy tej osobie, jeśli jej nie przebaczymy, to i Ojciec nam nie przebaczy naszych grzechów. Ostatnio doświadczyłem, że jak ważne też jest, ja myślę, że każdy z nas ma gdzieś jakąś taką cechę Boga, gdzie jeśli myślimy o Bogu, to nam taka pierwsza wskakuje do głowy. W moim przypadku jest, myślę, że łaska Boża i to, jak Bóg jest wobec mnie, jak hojnie mi przebacza. I ostatnio zastanawiałem się, czy był w moim życiu chociaż jeden dzień, w którym wieczorem myślałem o tym, jak ten dzień wyglądał i było tak, że super dzień, nie zgrzeszyłem ani razu. Chwała Bogu. Doszedłem do wniosku, że nie było ani jednego takiego dnia. Doszedłem do wniosku, że każdego dnia potrzebuję Bożego przebaczenia i każdego dnia potrzebuję Bożej łaski. I każdego dnia Bóg mi przebacza. Jeśli pokutuję, proszę Go o przebaczenie. To, co też wcześniej zacząłem też mówić, że każdy z nas wie, jak brak przebaczenia jest destrukcyjny w naszym życiu. Ja myślę, że ważniejsze jest przebaczenie nawet dla osoby, która została zraniona, niż dla osoby, która kogoś zraniła. Jeżeli Piotrek zranił Patryka w jakiś sposób, to ja myślę, że i będzie między nimi nadal spór i nie będzie przebaczenia między nimi w ich relacji, to ja myślę, że Patryka bardziej będzie ten brak przebaczenia zżerać i niszczyć, zatruwać jego życie, niż Piotrka. Bo Piotrek nawet jeżeli zrozumiał i pokutował z tego, przeprosił Patryka, nawet jeżeli Patryk mu nie przebaczył, Piotrek, jeżeli naprawdę pokutował z tego i prosił Boga o przebaczenie, Bóg mu przebaczył, i ja myślę, że Piotr będzie mógł z tym żyć. Patryka brak przebaczenia, to nie jest osobisty przykład, Patryka brak przebaczenia będzie niszczyć całe życie. Ta historia mi pokazuje, jak ważne jest przebaczenie. Przebaczenie, ktoś mi ostatnio powiedział, że przebaczenie to jest też w szczególności decyzja. To jest prawda. Przebaczenie jest tutaj. Ale ja też wierzę, że przebaczenie jest ważne, żeby było też w naszym sercu. Że tak naprawdę przebaczenie to jest też się wyzbycie negatywnych emocji do tej osoby. Jest to też po prostu, że potrafimy spojrzeć tej osobie prosto w oczy i że miłuje cię. Jeszcze kończąc już. Ważne też myślę, że mi to ułatwia miłowanie innych ludzi. Bardzo często o tym zapominam, a raczej bardzo rzadko o tym pamiętam. Jest to, kiedy ktoś mnie zrani, patrzeć na tą osobę przez perspektywę Bożego miłosierdzia, też o tym, że po prostu, że muszę przebaczyć tej osobie, tak jak Bóg mi przebacza, ale też o tym, że ja po prostu, kiedy patrzę na tą osobę, widzę w niej przede wszystkim Boże stworzenie, ale też wiem, że to, że ta osoba mnie zraniła, to był grzech. Nie ta osoba, tylko to był grzech w tej osobie, w życiu tej osoby. Ja mam nienawidzić grzech. Mam nienawidzić szatana i wszystko, co jest z tym związane. I kiedy widzę kiedy patrzę na swoje życie, to wiem, że to, co złe w moim życiu, to jest grzech właśnie. I kiedy też patrzę na innych, którzy mnie ranią, to żebyśmy potrafili oddzielić, że ta osoba mnie zraniła bardzo mocno, bo była egoistyczna, bo próbowała mnie zmanipulować coś, nie wiem, bo próbowała po prostu... No zraniła mnie i to bardzo mi mocno bolało. Ale ta osoba to zrobiła, bo jest grzech w tej życiu. Bo jest grzech w życiu tej osoby. Bo szatan zmanipulował tą osobę. Bo ta osoba po prostu była ofiarą. Jeszcze przykład mi szedł do głowy. Mamy w zborze, na to myślę, pewnie każdy go z was znał, bo słyszał, jest Włodek. Włodek miał córkę, 18 lat i ona została porwana przez kolegę ze swojej klasy i ta córka została zabita. I Włodek później udzielał wywiadu. I on powiedział takie słowa, że ta historia ma dwie ofiary. Jest to moja córka, bo została zabita i była niewinna, ale druga osoba to jest ten chłopak. Bo ten chłopak po prostu padł ofiarą grzechu, padł ofiarą szatana i dlatego zabił. Nie dlatego, że jest po prostu na skroś zły, że nie ma w nim nic dobrego i po prostu to jest jego wina, jego odpowiedzialność, powinien zostać ukarany, nie ma dla niego łaski. Tylko, że ten chłopak też był ofiarą grzechu. I tak ważne, żebyśmy też to potrafili oddzielić, żebyśmy żyli po prostu każdego dnia, przebaczając sobie nawzajem, tak jak Bóg nam przebaczy. Bo nie zostanie nam przebaczone, jeśli my nie będziemy potrafili przebaczyć Bogu. Przepraszam, nie Bogu, tylko innym ludziom, sobie nawzajem. Amen.